Witamy wszystkich tutaj braci zgromadzonych na zebraniu w hełmie, także naszych wszystkich słuchaczy internetowych. Zgodnie z zapowiedzią w dniu dzisiejszym będzie kontynuacja wykładu na temat pokory. Dwa tygodnie temu zacząłem ten temat i dzisiaj chciałbym kontynuować. Pokora jest jedną z zalet naszego charakteru, jedną z tych cech, którą powinniśmy rozwijać, która jest konieczna dla chrześcijanina, która jest potrzebna po to, byśmy mogli dokonywać wzrostu, bowiem nie będąc pokornym, nie można się rozwijać, nie można chodzić razem z Bogiem, bowiem Biblia mówi jasno, że Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Jeżeli Bóg się pysznym sprzeciwia, to znaczy przeciwstawia się, no to nie można się rozwijać jako chrześcijanin, dlatego temat pokory jest istotny, byśmy mogli rozwijać swoją relację z Bogiem, a jednocześnie swój własny rozwój. O tym mówiliśmy ostatnio. Mówiliśmy o tym, że pokora nie zawsze oznacza niską samoocenę, bo podawałem przykłady istot, które nie mają niskiej samooceny, a mimo wszystko są pokorne. Mówiłem o Bogu, który jest największy, najwspanialszy, najpotężniejszy, najmądrzejszy, najsprawiedliwszy i on o tym wie, że takowym jest, że jest naj pod każdym względem, ale mimo to jest pokorny. Tak samo nasz Pan wie, nasz Pan Jezus Chrystus wie, że po Bogu to on jest tą najwspanialszą istotą pod każdym względem, jaka istnieje. Podobnie wszystkie istoty duchowe, dobrzy aniołowie w tych swoich różnych rangach, jak cherubini, serafini, księstwa, moce, trony, panowania i aniołowie, oni wszyscy wiedzą, że są doskonałymi, bezgrzesznymi istotami, które są wyższe i większe nawet od najlepszych z udoskonalonej ludzkości, jaka się w przyszłości pojawi, a mimo wszystko są pokornymi. Tak samo członkowie uwielbionego ciała Chrystusowego w boskiej naturze wiedzą, że są wielkimi, potężnymi istotami i że po Ojcu i Synu to oni są naj pod każdym względem. I tak samo członkowie wszystkich innych zwycięskich klas ludu Bożego, członkowie wielkiej kompanii w przyszłości starożytni i młodociani, godni, kiedy będą doskonali, to będą świadomi tego, że są wspaniałymi istotami, a mimo to będą pokorne. Więc nie we wszystkich okolicznościach pokora oznacza niską samoocenę, ale oczywiście są takie okoliczności, w których pokora oznacza niską samoocenę. Akurat tak się składa, że są to nasze okoliczności, czyli okoliczności życia, w jakich my się znajdujemy. W przypadku upadłego, niedoskonałego człowieka, a takim właśnie jest każdy z nas, pokora wyraża się niską samooceną, właśnie z powodu naszej grzeszności i niedoskonałości. Więc my możemy dla siebie definiować tą pokorę jako niską samoocenę. Chociażby jeżeli chcemy przyjąć definicję, która by pasowała do wszystkich przypadków, to musimy powiedzieć, że pokora to właściwa samoocena. A w naszym przypadku, w przypadku upadłych ludzi, ta właściwa samoocena musi być niską samooceną. I tutaj chcę przypomnieć najważniejszy ze wszystkich wersetów do naszych rozważań nad pokorą. On był omawiany na poprzednim wykładzie, ale ponieważ jest istotny bardzo dla naszego tematu, to ja wspomnę o nim jeszcze raz. Jest to Rzymian 12:3, gdzie apostoł Paweł w Rzymian 12:3 pisze tak, czytam według przekładu Biblii Gdańskiej. Albowiem powiadam wam, albowiem powiadam przez łaskę, która mi jest dana. Cóż to za łaska, która jest dana apostołowi Pawłowi? No jego apostolski urząd. To jest ta łaska, która mi jest dana, dzięki której może nauczać i może pisać braciom, co jest dla nich dobre, co jest im dozwolone, a co jest im zabronione, co nie jest dobre. To jest ta właśnie ta moc związywania i rozwiązywania dana apostołom, więc on pisze przez łaskę urzędu apostolskiego, który został mi dany. Powiadam każdemu, kto jest między wami, czyli w każdej poświęconej jednostce. I co powiada, tak mówi o każdej poświęconej jednostce apostoł? Aby więcej o sobie nie rozumiał, czyli żeby nie miał zbyt wysokiej samooceny, aby więcej o sobie nie rozumiał, niż potrzeba rozumieć. Czyli coś potrzeba rozumieć na temat samego siebie, ale nie więcej. A co potrzeba o sobie rozumieć, czyli co jest właściwą samooceną, to apostoł pisze dalej. Czyli pisze, że aby więcej o sobie nie rozumiał, niżeli potrzeba rozumieć, ale żeby o sobie rozumiał skromnie. tutaj mówi Biblia Gdańska. Wiele przekładów angielskich pisze w tym miejscu trzeźwo. Nieskromnie, tylko trzeźwo. Aby rozumiał o sobie trzeźwo, i to będzie lepsze tłumaczenie, żeby rozumiał o sobie trzeźwo, tak jako komu Bóg udzielił miarę wiary. Czyli zgodnie z tym, jak Bóg komuś udzielił miarę wiary. Słowo wiara występuje w Biblii w trzech znaczeniach. Badaliśmy to kiedyś na jednym z naszych badań. Wiara w znaczeniu przymiotu, charakteru, którym wierzymy w Boga, czyli mamy przekonanie o Jego istnieniu i Jego o Jego charakterze, o Jego słowie i pokładamy w tym ufność. To jest właśnie to. Wiara występuje też w znaczeniu nauk i wiara też występuje w znaczeniu wierności. Mówi się o, że ktoś dochował wiary czemuś. To oznacza, że dochował wierności. Więc tak jak komu Bóg udzielił miarę wiary. Czyli moglibyśmy inaczej powiedzieć, parafrazując słowa apostoła Pawła, że według boskiej oceny czyjejś zdolności do dochowania wiary, czyli wierności. I tutaj tą zdolność wymierza Bóg, ocenia. Bóg ocenia zdolność poświęconych do wierności na podstawie trzech rzeczy. Na podstawie tego, ile Ducha Świętego posiadają w sobie, to jest po pierwsze najważniejsze z tych trzech kryterium. Drugie, na podstawie tego, jakie są ich naturalne talenty. Oraz po trzecie, na podstawie tego, w jakich opatrznościowych sytuacjach się znajdują jego członkowie, jego ludu. I odpowiednio do tego przydziela służbę, do której ktoś się nadaje, na podstawie jego zdolności do wierności. Bo nie byłoby rzeczą właściwą, gdyby Bóg dał komuś służbę taką, która przekracza jego zdolność do wierności. Czyli jeżeli Bóg widzi, że dana służba byłaby zbyt trudna i ktoś nie mógłby jej wiernie wykonywać, to po prostu jej nie dostaje. Bo albo brakuje mu odpowiedniej miary Ducha Świętego, na przykład do służby, która wymaga tej bardzo dużej miary, czy też wymaga wielkich zdolności, którą posiadają tylko nieliczni, albo sytuacja życiowa komuś nie pozwala na wykonywanie tej służby, to też Bóg mu nie da. Bo jeżeli na przykład ktoś ma pewne obowiązki ziemskie, taka jest jego sytuacja życiowa, w której się znajduje, których nie może porzucić, bo sprawiedliwość wymaga, by je wykonywał, no to Bóg też w danym momencie nie może dać mu służby pewnej do wykonania, nawet gdyby ten ktoś posiadał odpowiednią miarę Ducha Bożego w sobie do jej wykonywania i nawet gdyby posiadał naturalne zdolności potrzebne do jej wykonywania, to Bóg najpierw musiałby zmienić opatrznościową sytuację tej osoby, a to może wymagać czasu, żeby ta sytuacja się zmieniła, bo tutaj Bóg nie postępuje w sposób arbitralny i na przykład nikogo nie uśmierci specjalnie tylko dlatego, żeby zwolnić kogoś z obowiązku opieki nad tą osobą, bo ta osoba mogłaby wykonywać jakąś służbę, jeżeli życie tamtej osoby, nad którą należy sprawować opiekę, powinno jeszcze trwać, bo na przykład rozwój tej osoby tego wymaga, Bóg jej nie uśmierci nagle, żeby zwolnić inną osobę z tego obowiązku opieki, żeby na przykład mogła zająć się jakąś służbą, bo w tej chwili sytuacja opatrznościowa nie pozwala na to. Tak więc według tej metody Bóg ocenia zdolność do wierności każdej poświęconej jednostki i udziela jej odpowiedniej służby, w której jej zdolność do zachowania wierności, jeżeli jest wiernie wykorzystywana, umożliwi jej skuteczne i zwycięskie jej wykonanie. Niektóre rodzaje służby wymagają takiego wysiłku, że nie wszyscy mogliby je wykonywać. Niektórzy nie byliby w stanie im podołać, a inny mogłaby zaszkodzić i przyczynić się do ich upadku. Tak na przykład możemy powiedzieć, że nikt oprócz naszego Pana Jezusa Chrystusa nie miał dostatecznej zdolności do zachowania wierności, by pełnić funkcję głowy ciała Chrystusowego. Tak więc nasz Pan był jedynym, który posiadał taką zdolność. Dlatego też więc jak mamy myśleć o sobie? Tak jak pisał apostoł Paweł w Rzymian 12:3. Nie ponad to, co trzeba, zgodnie z trzeźwo o sobie, czyli trzeźwo zgodnie z rzeczywistością, bo to jest trzeźwa ocena sytuacji, to jest taka, nie tak jak ja bym chciał widzieć sytuację, czyli na przykład nie w jakichś jaskrawych tutaj barwach, takich optymistycznych, lepszych niż rzeczywiście jest. Bo wiemy, że ludzie mają taką przypadłość, że czasami widzą rzeczywistość tak, jak chcieli, żeby ona była. I na przykład siebie postrzegają w tej rzeczywistości jako kogoś wielkiego, o wielkich zdolnościach, który może wielkich rzeczy dokonać. No bo takim miło się o sobie myśli. To jest akurat przejaw pychy, myślenie w taki sposób, ale zdarza się wśród rodzaju ludzkiego taki sposób myślenia. Myślenie życzeniowe, czyli widzę rzeczywistość taką, jaką bym chciał, żeby była. To nie jest trzeźwa ocena, bo tutaj przy zderzeniu z rzeczywistością ktoś taki się roztrzaska i narobi zła samemu sobie i jeszcze wielu innym, jakby postawić go na odpowiedzialnym stanowisku, do którego się nie nadaje, bo nie ma wystarczająco Ducha Bożego albo nie ma wystarczająco zdolności naturalnych do sprawowania tego stanowiska. Więc to jest wypaczony obraz sytuacji, to nie jest trzeźwa ocena. Apostoł Paweł pisze, że mamy o sobie myśleć trzeźwo, zgodnie z tym, jak Bóg wymierzył nam zdolność do wierności. Dlatego też ocenianie siebie odpowiednio do miejsca wyznaczonego przez Boga jest trzeźwą, właściwą samooceną, gdyż jest to boska ocena danej jednostki. Oceniać siebie w taki sposób oznacza posiadać pokorną samoocenę, ponieważ jest to właściwa, trzeźwa samoocena, skoro Bóg tak osądził. To musi być trzeźwa. Nie jest ona za wysoka i nie jest za niska, lecz jest idealnie trafiona i zgodna z rzeczywistym stanem i oparta na faktach. I to tyle. Zrobiliśmy skrót poprzedniego wykładu. Do tego momentu udało mi się dojść na poprzednim wykładzie, a teraz idziemy z myślami dalszymi. Pytanie, z czego składa się pokora? Ze względu na to, że pokora powstaje wtedy, gdy ograniczamy nasze zamiłowanie do dobrej opinii o sobie samym, czyli nie pozwalamy sobie mieć zbyt wysokiego zdania o sobie samym, to musimy najpierw powiedzieć, jakie są elementy tego właśnie zamiłowania do dobrej opinii o sobie samym. Są to trzy. Pierwszy to pewność siebie. Drugie, zadowolenie z siebie. I trzecie, szacunek do samego siebie. To właśnie wynika z tego zamiłowania o dobrej opinii o sobie samym. Powiedzmy od razu, że są to cechy naturalnie wszczepione człowiekowi przez Boga. Nasz praojciec Adam miał właśnie to zamiłowanie do dobrej opinii o samym sobie wszczepione przez Boga, czyli naturalnie ono prowadzi do tego, że człowiek chce się czuć pewny siebie, bo się wtedy dobrze czuje. Nikt się nie lubi czuć niepewnie w jakiejś sytuacjach, w których nie wie, co zrobić i boi się, że coś go zaskoczy, czemu nie podoła. Źle się wtedy czuje. Naturalnie chciałby się czuć pewny siebie w danej sytuacji. Chciałby się czuć z siebie zadowolony, bo jak się człowiek czuje z siebie niezadowolony, no to nie ma radości życia, nie jest w stanie cieszyć się nawet tymi dobrymi rzeczami, które go spotykają, więc zadowolenie z siebie jest częścią tego. No i szacunek do samego siebie. Każdy człowiek też chce mieć. To wynika właśnie z tego organu zamiłowania do dobrej opinii o sobie samym, do tej samooceny, która została człowiekowi wszczepiona przez Boga. Oczywiście jesteśmy dzisiaj ponad 6 tysięcy lat od upadku człowieka i te uczucie naturalnie wszczepione zostało na wielu miejscach zatarte. I w związku z tym dzisiaj to ciężko znaleźć kogoś wyważonego, u którego by te elementy były właściwie rozwinięte. Najczęściej spotykamy ludzi, u których te elementy są przerośnięte. Widzimy bardzo często ludzi, którzy są zbyt pewni siebie, za bardzo zadowoleni z siebie, popadają w samouwielbienie. Tak powstało nawet takie określenie jak narcyzm. Ktoś, kto jest zakochany sam w sobie, w tym, jak jest wspaniały, jak jest super, uwielbia, adoruje samego siebie. No to jest skrajnie właśnie rozwinięta cecha zadowolenia z siebie. No i na szacunek do samego siebie. Niektórzy mają taki nadmierny, uważają się właśnie za nie wiadomo kogo, za wielkich tego świata, czy za jakąś arystokrację, którą wszyscy powinni się kłaniać, chociaż może nie być ku temu najmniejszego powodu, ale tak to działa. Więc najczęściej widzimy, że te uczucia rozrosły się wśród ludzi. Niekontrolowane przez wyższe uczucia rozrosły się do takiego poziomu, że stanowią wady. Po prostu pycha pojawia się, bo przerośnięte te cechy prowadzą do powstania pychy. Świat w większości składa się z ludzi pysznych. czyli ludzi, którzy mają zbyt wysokie zdanie o samym sobie. Oczywiście jest też i druga skrajność. Są też ludzie, u których te cechy zostały zbytnio przytłumione. Bo rola uczuć wyższych polega na tym, żeby te cechy wrodzone przez Boga utrzymywać w ryzach. Czyli żeby one się zbytnio nie rozrastały, ale to nie są cechy złe same w sobie, które mają zostać zniszczone. Bo wady, grzeszność ma być w nas zniszczona. Natomiast te uczucia wszczepione przez Boga, one same w sobie nie są złe, bo Bóg je dał człowiekowi, więc nie mogą być złe. One stają się złe, gdy nie są kontrolowane przez wyższe uczucia, takie jak nasze te wyższe, pierwszorzędne zalety charakteru, czyli tam mamy wiarę, nadzieję, samokontrolę, cierpliwość, pobożność, miłość braterską i miłość bezinteresowną. To są tam nasze najwyższe uczucia, które powinny kontrolować niższe, czyli utrzymywać niższe w ryzach, tak by te niższe się nie rozrastały. I wtedy wszystko jest w porządku, bo jak niższe uczucia się nie rozrastają za bardzo, powstają inne zalety charakteru, taka chociażby pokora, czyli właściwa samoocena, trzeźwa, nie myśleć o sobie więcej niż trzeba, ale myśleć trzeźwo, zgodnie z tym, co Bóg komu wymierzył. Tak pisze apostoł Paweł i do takiego oceniania samego siebie nawołuje. I tak się dzieje, jeżeli wyższe uczucia kontrolują niższe. Tutaj mówiłem, że wśród ludzkości doszło do tego, że te uczucia niższe wymknęły się spod kontroli wyższych i zamiast podlegać ich kontroli, to same zaczęły kontrolować wyższe. Czyli zaczęły kontrolować te uczucia wyższe, czyli stały się uczuciami rządzącymi tutaj człowiekiem. Niższe uczucia zaczęły nim rządzić. Z tego powodu mamy tyle zła i tyle wypaczeń na tym świecie. Bo jak kimś rządzi pycha, to on po swoim postępowaniu nie kieruje się zasadami sprawiedliwości, zasadami dobra, tylko myśli o tym, w jego mniemaniu tak, dobre jest to, co pokazuje, że ja jestem wielki i lepszy od innych i wspaniały. To jest dobre. Złe jest to, co właśnie nie ukazuje mnie w dobrym świetle, nie pokazuje, że jest wielki, że jestem wielki i wspaniały. W taki sposób on myśli, w związku z tym jego pojęcie dobra i zła jest kompletnie spaczone. Dobre jest to, co służy mojemu wyniesieniu. Złe jest to, co nie służy mojemu wyniesieniu. To jest taka pewnego rodzaju sprawiedliwość Kalego, o której zapewne wszyscy słyszeliśmy z książki Sienkiewicza W pustyni i w puszczy, gdzie tak jak Kali chyba będzie sprawiedliwość Kalego, czyli będzie to w mianowniku Kali. Gdy Kali był uczony zasad chrześcijaństwa, których nie znał, bo był Afrykaninem, nie chrześcijaninem. No i gdy mu się chciał Staś wytłumaczyć zasady dobra i zła, co jest dobre i złe, no to na przykładzie takich rzeczy, które są mu znane, no czyli o krowach była mowa, no to gdy tak go Staś zapytał, po tym jak mu wyjaśnił, jak go zapytał, co jest złą rzeczą, no to on powiedział Kali, no jak ktoś Kalemu ukraść krowę, to jest zła rzecz, no to Staś się ucieszył, no bo to rzeczywiście jest, że zrozumiał ten Kali, bo to rzeczywiście jest zła rzecz. Ale jak go Staś zapytał, co jest dobro, czym jest dobro, co jest dobrą rzeczą, no to Kali mówi, no jak Kali ukraść komuś krowę. To jest wtedy dobra rzecz. Czyli nie zrozumiał zasad etyki chrześcijańskiej zupełnie, tylko dobre jest to, co służy mojemu dobru. Co nie służy mojemu dobru, jest złe. I w taki sposób działa bardzo wielu ludzi, w taki sposób działają całe państwa. Dobre jest to, co służy naszemu państwu, jego wywyższeniu, jego wyniesieniu, nadaniu statusu mocarstwa temu państwu, a złe jest to, co temu nie służy. I rzeczywista, realna ocena w kwestiach sprawiedliwości, dobra i zła całkowicie schodzi na plan dalszy i nie jest brana pod uwagę. Więc przerośnięte te uczucia prowadzą do pychy, ale zacząłem mówić o tym, że na skutek upadku, chociaż powiedziałbym, że u większości ludzi te uczucia są przerośnięte, jest też spora grupa ludzi, u których te uczucia są zbytnio przytłumione. Czyli takie osoby to nie mają nawet takiej pewności siebie, jaką powinny mieć, bo pewna miara pewności siebie jest rzeczą właściwą. Powiedzmy, bo to też działa na człowieka, z takim nastawieniem przychodzimy. Weźmy sobie taki przykład, teraz mi przychodzi do głowy. Weźmy chirurga, który idzie na operację i który no, ma wykształcenie odpowiednie, ma doświadczenie nawet, bo już ileś tych operacji wykonał i idzie na operację. I jak on wykona operację, jeżeli on się będzie czuł niepewny? Ja nie wiem, czy ja dam radę tą operację, czy mi to wyjdzie. Jeżeli on tak sobie myśli, no to zwiększa prawdopodobieństwo, że rzeczywiście tej operacji niewłaściwie przeprowadzi. On, wiedząc, jak się takie operacje robi i mając doświadczenie w takich operacjach, powinien iść na ten do stołu operacyjnego z przekonaniem, z pewnością siebie, że ja to potrafię. No bo rzeczywiście potrafi. To jest wtedy trzeźwa ocena. Ja to potrafię i ja to zrobię właściwie. Z takim przekonaniem powinien iść. Tak samo ktoś może mieć brak zadowolenia z siebie, całkowicie stłumiony, może być non-stop niezadowolony. No to wtedy go to ogranicza i zniechęca do podejmowania wszelkich wysiłków, bo i tak będzie niezadowolony, więc po co się starać, cokolwiek robić, jak i tak będzie niezadowolony z tego. A jak ktoś nie ma szacunku do samego siebie, to ma stłumiony zupełnie, to się wtedy może pojawić skrajność w postaci obrzydzenia do samego siebie i ktoś taki no, nie będzie mógł samego siebie znieść i wręcz może będzie chcieć skończyć samym sobą. Takie rzeczy też się zdarzają, bo właśnie te cechy, które zostały wszczepione człowiekowi przez Boga, albo się zbytnio rozrosły, albo zostały zbytnio przytłumione i stąd całe zło na tym świecie istnieje. Taka jest geneza grzechu i zła. Wymknięcie się niższych uczuć spod kontroli wyższych. Więc naturalną cechą niższych pierwszorzędnych zalet jest ich rozrastanie się. Tak zostały skonstruowane, że samoczynnie się powiększają. I jeżeli tego procesu nie będziemy hamować uczuciami wyższymi, to dojdzie do nadmiernego ich rozwoju, przez co w naszym charakterze pojawią się wady. A w przypadku zamiłowania do dobrej opinii o samym sobie, która składa się, to przypominam jeszcze raz, z pewności siebie, zadowolenia z siebie i szacunku do samego siebie, to jeżeli nie będziemy tego zamiłowania ograniczać, dojdzie do tego, że staniemy się zbyt pewni siebie, zbyt zadowoleni z siebie i będziemy się zbytnio szanowali. Co w praktyce oznacza, że będziemy pyszni. Oznacza, że pycha będzie rządziła wtedy naszym sercem. By tak się nie stało, nasze wyższe uczucia, o czym już wspominałem też, wiara, nadzieja, samokontrola, wytrwałość, pobożność, miłość braterska i miłość bezinteresowna muszą trzymać w ryzach naszą pewność siebie, nasze zadowolenie z siebie i nasz szacunek do samego siebie, po to, by nie przejęły kontroli nad naszym charakterem, a przez to nad naszym życiem. Musimy je poskramiać. I gdy tłumimy pierwszy element zamiłowania do dobrej opinii o samym sobie, czyli tą pewność siebie, to powstaje pierwszy element pokory. Brak zaufania do samego siebie, czy też moglibyśmy bardziej, może lepiej powiedzieć, niepokładanie ufności w sobie samym. I to jest właśnie ta rzecz, którą mamy rozwijać. Pierwszy element pokory. Nie tyle może brak zaufania do samego siebie, na pewno brak nadmiernego zaufania do samego siebie, bo to jest niewłaściwa rzecz, to już jest pycha, ale niepokładanie ufności w sobie samym. Bo chrześcijanin nie jest kimś, kto pokłada ufność w sobie samym. On pokłada ufność Bogu. Bo przecież wiara jest przekonaniem o istnieniu Boga i pokładaniem w tym ufności. Że nie Bóg tylko istnieje, to nie jest wiedza teoretyczna. Bo takie przekonanie, że Bóg istnieje, to wiedza czysto abstrakcyjna, teoretyczna. No sobie istnieje. Tak samo jak mogę mieć przekonanie, że istnieją galaktyki gdzieś różne, daleko we wszechświecie. No i co? No i w praktyce nic, jak dla mnie. Z tego, że jakieś galaktyki daleko od Ziemi istnieją we wszechświecie. Mogę mieć takie przekonanie i to nawet prawda, że takie galaktyki istnieją, ale co z tego? W praktyce nic dla mnie nie wynika, że galaktyki gdzieś daleko we wszechświecie istnieją. Wiara jest przede wszystkim pokładaniem ufności w tym, że Bóg istnieje, że coś z tego wynika, że życie człowieka będzie przez to inne, że dzięki temu, że Bóg istnieje, na przykład mamy nadzieję, nasza największa nadzieja to jest na życie wieczne w przyszłości. A w istnieniu Boga pokładamy nadzieję nie tylko na przyszłość, na życie wieczne, także na życie teraźniejsze. To rzutuje na nasze życie, zmienia nasze życie, prowadzi do przeobrażenia naszego życia, bo Bóg to nie tylko jest istota i jej istnienie, to jest także Jego Słowo, na którym staramy się opierać. Wiara w Słowo Boże jest częścią wiary w Boga. kto ma taką wiarę, mówi, że tak, Bóg istnieje, ale jego Słowo Boże lekceważy, to tak naprawdę nie ma prawdziwej wiary w Boga. Jest to wiara, która nic nie daje. To jest ta wiara, o której pisał apostoł Jakub w swoim liście, że bez uczynków jest martwa. Bo taka wiara nie prowadzi do żadnych uczynków. Niczego w człowieku nie zmienia. Wiara musi być wiarą żywą. Aby taka wiara mogła być, to właśnie potrzebujemy mieć pokorę. Tutaj jest pokora, jest blisko spokrewniona z wiarą, chociaż wiara jest zaletą pierwszorzędną, należącą do tych naczelnych, kontrolujących. Ale jeżeli ktoś jest pokornym, to zwiększa swoją wiarę. Bo im bardziej ktoś jest pokorny, tym mniej pokłada ufność w samym sobie. A szuka, w kim tej ufności położyć, bo na czym w życiu chciałby się oprzeć. Skoro czuje, widzi, że nie może oprzeć się na samym sobie, bo człowiek pyszny, to mówi ja wszystko zrobię, ja wszystko potrafię, ja nikogo nie potrzebuję, sam wszystko osiągnę, bo ja jestem wielki, ja jestem mądry, a może nawet nie tylko mądry, jestem najmądrzejszy, ja wiem najlepiej. Natomiast człowiek, który ma pokorę, no to i nie pokłada ufności w samym sobie, jest świadomy tego, że nie może oprzeć się na sobie samym, na własnych siłach, na swojej mądrości. Szuka czegoś lepszego, bo wie, że to, co posiada sam z siebie, jest niewystarczające. I u chrześcijanina to jest chwalebna zaleta, kiedy zdając sobie świadomość z własnej niewystarczalności, ktoś szuka wsparcia u Boga i na nim chce się opierać, na nim chce się, w nim chce położyć ufność w swoim życiu. Więc dlatego ten pierwszy element pokory, brak zaufania samego siebie, czy też może lepiej brak pokładania ufności w sobie samym, jest tak ważnym elementem w wierze w życiu chrześcijanina, bowiem wzmacnia wiarę, a zresztą powiedzmy, otwiera drogę do posiadania wiary. Bo jeżeli ktoś wierzy w samego siebie, to nie może wierzyć w Boga. Jeżeli ktoś pokłada ufność samym sobie, to nie pokłada ufności w Bogu. A kto nie pokłada ufności w Bogu, nie ma wiary. Chociażby twierdził, że on wierzy, że Bóg istnieje. To tak naprawdę jest człowiek niewierzący. To jest tak, jak apostoł Jakub napisał, wierzysz, że Bóg jest jeden? To dobrze. Diabły też tak wierzą i drżą. To jest żadna wiara godna pochwały. Wtedy w praktyce jest to brak wiary w takiej sytuacji. Dlatego pierwszym elementem jest brak pokładania ufności samego siebie. Przejdźmy teraz do drugiego elementu zamiłowania do dobrej opinii o sobie samym, a tym elementem jest zadowolenie z siebie. Musimy tłumić ten element, żebyśmy nie posiadali zbyt dużego zadowolenia z samego siebie. Więc powinno to doprowadzić to do powstania drugiego elementu wiary, jakim jest brak zadowolenia z siebie. I tutaj kilka słów na ten temat, bo nie chodzi o to, żeby mieć totalny brak zadowolenia z siebie, czyli całkowite niezadowolenie z siebie, tylko ten brak zadowolenia z siebie ma być takiego rodzaju. Ma polegać na świadomości, że to, co robię, wszystko, co osiągam, i tak nie jest doskonałe, ma braki. Więc nie mogę być do końca zadowolony z tego wszystkiego, co robię, bo to jest niedoskonałe. No a że jest niedoskonałe, to wszyscy wiemy, bo wiemy, że wszyscy jesteśmy niesprawiedliwi i niedoskonali i własnymi uczynkami doskonałości nie jesteśmy w stanie osiągnąć, zbić się na poziom doskonałości. Nasze uczynki i nasze słowa, to co wychodzi na zewnątrz z nas, nie jest doskonałe. W związku z tym nie możemy być w pełni z tego zadowoleni. I musimy mieć tą świadomość, że nie można być z tego zadowolonym, co osiągamy, bo nie jest to doskonałe. Tylko istoty doskonałe mają prawo do tego, by być zadowolonymi z tego, co robią. Bo to, co robią, jest doskonałe. Inaczej nie byłyby istotami doskonałymi. Bóg jest zawsze zadowolony z tego, co robi. Tak samo nasz Pan, dobrzy aniołowie w niebie, te klasy zbawione ludu Bożego, które miały już swoje zmartwychwstanie, są w swoich doskonałych ciałach, są doskonałymi istotami, są zadowolone z tego, co robią i mają do tego prawo. Ludzie w przyszłości, gdy będą doskonali, też będą mieli całkowite prawo do tego, by być zadowolonymi z tego, co robią. Ale póki jesteśmy niedoskonali, to nie może nam towarzyszyć coś, co byśmy mogli nazwać samozadowoleniem. Że to, co robimy, jest wystarczająco dobre. To może w tym miejscu przywołam ten werset biblijny, chociaż mam go w wykładzie ileś stron tam dalej, ale jest prawdopodobne, że nie dojdziemy do tego miejsca dzisiaj, więc przywołam ten werset w tej chwili. Jeżeli dobrze pamiętam, jest to Łukasza 17:10. A jeżeli nie, to ja zacytuję ten werset, ale wydaje mi się, że to jest Łukasza 17:10. Werset, który jest na zakończenie wypowiedzi naszego Pana, która zaczyna się w wersecie 17:5 od prośby uczniów, którzy mówią do naszego Pana: Panie, przydaj nam wiary, czy też przymnóż nam wiary według Biblii Gdańskiej. I od tego się zaczyna wypowiedź naszego Pana. Nasz Pan tutaj mówi o Panu i słudze, jak pracują w polu, który później je wcześniej, który je potem. I w wersecie 10 nasz Pan konkluduje tą swoją wypowiedź w ten sposób. Tak samo i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam kazano, mówcie. Sługami nieużytecznymi jesteśmy. Co powinniśmy byli zrobić, to zrobiliśmy. Tak to jest? Jest 17:10 Łukasza? Tak, to dobrze pamiętałem ten werset, że to jest Łukasza 17:10. Więc tutaj nasz Pan wskazuje w tej właśnie pewnego rodzaju przypowieści, której udzielił swoim uczniom, że nawet jak zrobimy wszystko, co winniśmy, czyli co byliśmy świadomi, czy mieliśmy świadomość, że jest naszym obowiązkiem, że powinniśmy zrobić, to i tak nie powinniśmy popadać w samozadowolenie, no bo ten werset zakazuje samozadowolenia. Tak? Jeżeli bo mówi, że nawet jak zrobiłeś wszystko to, co należało zrobić, co było twoim działem, czego zrobienie było twoim działem, to masz mówić, że jesteś sługą nieużyteczny. Czyli brak samozadowolenia. Bo człowiek grzeszny nie ma prawa do samozadowolenia z powodu swojej grzeszności. U człowieka grzesznego samozadowolenie zawsze prowadzi do pychy i jest przejawem pychy. Bycie zadowolonym z siebie, z tego, kim jestem, co sobą prezentuję i co osiągnąłem w życiu. Jeżeli takie uczucie się w nas rodzi, no to uważajmy, pycha pojawia się w naszym życiu. Trzeba takie myśli tłumić, przypominać sobie o swojej grzeszności, wtedy o swojej niedoskonałości, przypomnieć sobie rzeczy, które zrobiliśmy albo powiedzieliśmy w przeszłości, które nie stawiają nas w takim pięknym świetle, bo każdy z nas na pewno bez problemu sobie przypomni różne swoje potknięcia, że zachował się nie tak jak trzeba, powiedział co nie trzeba, a nawet jeżeli nie to, bo tutaj są drugiego rodzaju grzechy. Tak, to po polsku ciężko przetłumaczyć, ale po angielsku ładnie to brzmi, że są sins of commission and omission. Czyli są grzechy jak takie, że się popełnia coś złego. No to wszyscy są świadomi, ale jest tego, ale jest też drugi rodzaj grzechu, którego już tak łatwo nie jesteśmy świadomi. Dobre rzeczy, które należało zrobić, a nie zrobiliśmy. To też jest grzech. I to właśnie się zawiera w tym angielskim powiedzeniu. Że zło, które popełniliśmy i dobro, które powinniśmy byli uczynić, a nie uczyniliśmy, to też jest grzechem. Tak? Bo kto umie dobrze postępować, a nie postępuje, ten grzeszy. Tak mi się przypomina. O mniej więcej takiej treści też jest werset w Nowym Testamencie, w listach apostolskich to się pojawia. Coś takiego, więc to gwoli tego braku zadowolenia z siebie. Chciałem rozwinąć ten punkt i powiedzieć, na czym to ten brak zadowolenia z siebie ma polegać. Żebyśmy nie byli zadowoleni nadmiernie z siebie. Bo tutaj nie znaczy, tak jeszcze raz zaczynam się już powoli powtarzać, ale ten główny punkt chcę powiedzieć jeszcze mimo to, że to nie oznacza braku totalnego. To znaczy, tak, jeszcze raz, nie oznacza totalnego niezadowolenia, bo to jest wtedy ograniczające i niszczące, jeżeli ktoś ma takie totalne niezadowolenie z samego siebie, tylko brak zadowolenia z siebie, moglibyśmy powiedzieć brak pełnego zadowolenia z siebie. Zrobiliśmy coś dobrego, kosztowało nas to wysiłku, mamy prawo do pewnego zadowolenia, ale w tym zadowoleniu pamiętajmy zawsze, to i tak nie było doskonałe i nie uprawnia nas do nagrody w postaci życia wiecznego. Bo i tak jest to, jesteśmy niedoskonali i nie możemy być ogólnie zadowoleni z siebie. I element trzeci, tym trzecim elementem zamiłowania do dobrej oceny o samym sobie jest szacunek do samego siebie. To właśnie, czy jak gdy tłumimy ten element, to rozwija nam się trzeci element pokory, którym jest poczucie własnej niegodności i uniżanie samego siebie. Bo kto nie tłumi tego właśnie elementu, jakim jest szacunek dla samego siebie, no to wtedy będzie prowadziło to go do wywyższania samego siebie. A jeżeli ktoś wywyższa samego siebie, no to z konieczności poniża innych. Bo to też wtedy pomaga do samowywyższenia. Bo jeżeli siebie podnoszę do góry, a innych spycham w dół, no to wtedy dystans robi się jeszcze większy i moja wspaniałość nad innymi jest jeszcze większa, co jeszcze bardziej pysznego człowieka cieszy. On do tego właśnie dąży, żeby siebie wynieść pod niebiosa, a innych wcisnąć w ziemię, że są bezwartościowi i to wtedy ta różnica jest tak wielka, tak klarowna, że cieszy jego pyszne serce. A gdy chcemy mieć pokorę, to ten właśnie nasze poczucie szacunku do samego siebie musimy ograniczać, tak by rozwinęło się w nas poczucie niegodności i chęć do tego, żeby się uniżać, a nie wywyższać. Oczywiście poczucie niegodności w podobnym znaczeniu jak ten brak zadowolenia, czyli że jesteśmy niegodni życia wiecznego, że życie wieczne obiecane nam przez Boga nie możemy traktować jako należną zapłatę, bo jesteśmy jej niegodni. A właśnie takie poczucie niegodności, ta świadomość, że jesteśmy tego niegodni, będzie automatycznie prowadziła do tego, że nie będziemy dążyli do tego, żeby się wywyższać, tylko raczej będziemy się uniżali, bo jak ktoś sobie zdaje sprawę z własnej grzeszności, niegodności, no to go to uniża. Czyli podsumowując te trzy elementy, trzema składowymi pokory są: pierwsze, brak zaufania do samego siebie, a może lepiej, niepokładanie ufności w sobie samym. Drugie, brak zadowolenia z siebie, czyli nie uważanie, że jest, że wszystko, co robię, jest dobre i taki jestem wspaniały, że wszystko świetnie robię. I trzecie, poczucie własnej niegodności i uniżanie samego siebie. Są to trzy elementy, z których składa się pokora. Pokorny człowiek nie ufa samemu sobie, nie pokłada ufności w tym, co zrobił i w tym, co mu się wydaje, że może zrobić, bo może mu się tylko wydawać. Woli oprzeć się na Bogu w swoim życiu. I tutaj możemy powiedzieć, że to jest słuszna i właściwa rzecz i ktoś na tym skorzysta, bo im bardziej ktoś opiera się na Bogu w swoim życiu, tym bardziej Bóg w jego życiu jest. Tym bardziej Bóg włącza się w jego życie. Bo to polskie powiedzenie ludowe, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie, ma pewien sens. Jeżeli Kuba uważa, że on wszystko sam zrobi i Bóg mu jest niepotrzebny, no to że w życiu Kuby Boga nie będzie widać. Natomiast jakby Kuba uważał, że miał pokorę, czyli nie ufał samemu sobie i pokładał ufność w Bogu, to by jego działanie było widoczne w jego życiu. Tego Boga byłoby więcej w sytuacji opatrznościowych, że opatrznościowo by się coś wydarzyło, ale skoro Kuba uważa, że on wszystko może sam, a może powiedzmy rzeczywiście Kuba jest zdolny i pracowity i może sam dużo zrobić, no to Bóg mu pozwoli samemu to osiągać. A gdyby Kuba bardziej pokładał ufność Bogu, to może bardziej to samo by go spotykało, ale bardziej opatrznościowo, bo Kuba by wtedy zamiast zabiegać o różne ziemskie rzeczy, może by bardziej w boskich rzeczach brał udział i Bóg by wtedy dbał o jego ziemskie rzeczy. Ale jeżeli Kuba uważa, że on samo wszystko zarpa, to Bóg mu na to pozwala. Wtedy w tej kwestii, więc tutaj to jest brak zaufania do samego siebie, brak zadowolenia z siebie i poczucie tej niegodności, uniżanie samego siebie. Pokora może być też przesadzona, czyli nadmiernie rozwinięta. To, co o czym już wspominałem przed chwilą, czyli że te elementy pokory mogą być za bardzo stłumione. Elementy pokory, te, które wynikają z tych właśnie trzech elementów samooceny tego zamiłowania do dobrej opinii o sobie samym. Tam była pewność siebie, zadowolenie z siebie i szacunek do samego siebie. Mogą być bardzo stłumione. Mogą być tak wyolbrzymione, że staną się wadami prowadzącymi do zła w charakterze i działaniu jednostki. Na przykład brak wiary w siebie może być rozwinięty do ostateczności, co sprawi, że dana jednostka nie będzie mogła ani fizycznie, ani umysłowo, ani moralnie, ani religijnie dokonać tego, co leży w zasięgu jej możliwości. Bo człowiek powinien mieć pewną pewność siebie. Jeżeli coś potrafi robić, to powinien w taki sposób do tego podchodzić, że jestem w stanie to zrobić, a nie, że nie uda mi się, to nie będę próbował, albo jak próbuję, to z brakiem wiary, bo tutaj znowu się sprawdzi biblijna zasada, według wiary twojej niech ci się stanie. I tak nie jeden, kto mógłby coś zrobić, ale nie wierzy w to, że jest w stanie to zrobić, no to mu się to sprawdza w to, co wierzy. A gdyby tylko wierzył, że może to zrobić, to by to zrobił, bo to jest w zasięgu jego możliwości. Ale jego pewność siebie została zbytnio przytłumiona i on nawet jak podejmuje się czegoś, co jest w zakresie jego możliwości, to robi to z takim przekonaniem, że na pewno mi się nie uda i najczęściej mu się sprawdza wtedy, że rzeczywiście mu się nie uda i to sam do tego doprowadził, że się nie udało. Dałby radę to zrobić, ale kompletnie nie wierzy w siebie i nawet nie próbuje. A nawet jeśli próbuje, to szybko się poddaje, zaraz po pierwszych trudnościach czy niepowodzeniach. Następnie brak zadowolenia z siebie może być uprawiany do takiej krańcowości, że dana osoba, która jest przezeń opanowana, będzie zupełnie zniechęcona fizycznie, umysłowo, moralnie i religijnie i nie będzie podjąć działania w żadnej z tych sfer aktywności. A jeśli cokolwiek będzie próbować zrobić, to tego nie dokończy, bowiem będzie tak bardzo niezadowolona z tego, co zrobiła. No skoro to, co robię, nie przynosi mi żadnego zadowolenia, żadnej radości nie daje, to dlaczego mam dalej to robić? Ktoś sobie pomyśli. I podobnie może być z odczuwaniem tej swojej niegodności, która może rozrosnąć się do stopnia odczuwania odrazy do siebie w zakresie fizycznym, umysłowym, moralnym i religijnym i zaprzepaścić, czy też zrujnować wszystko, co dana jednostka przedsięwzięźnie. I to w sferze właśnie tej fizycznej, umysłowej, moralnej i religijnej. To samo dotyczy uniżania samego siebie, które może być tak przesadzone pod względem fizycznym, umysłowym, moralnym i religijnym, że zniweczy i zrujnuje wszystko, co ktoś przedsięwzięźmie. Dlatego należy dbać o to, by unikać takich krańcowości, czyli nadmiernie rozrośniętych cech wrodzonych nam przez Boga i nadmiernie stłumionych, zniszczonych tych cech. A dbanie takie można osiągnąć, nie pozwalając pokorze na to, by kierowała wyższymi pierwszorzędnymi zaletami, lecz tak prowadzić swoje życie, by to wyższe pierwszorzędne zalety miały pokorę pod swoją kontrolą, by nasza pokora mogła być sługą prawdy, sprawiedliwości i świętości. Dzięki temu pokora i jej składowe części będą zachowane we właściwej równowadze, stając się zaletą o wielkiej wartości i użyteczności w naszym życiu. Możemy tutaj dodać w tym miejscu, że bycie sługą prawdy, sprawiedliwości i świętości jest rolą każdej z naszych zalet, jakie posiadamy. Po to je mamy i rozwijamy, by coraz lepiej służyć prawdzie, sprawiedliwości i świętości. To też jest myśl, którą warto mieć ciągle przed oczami. Wszystkie nasze zalety, które kierują naszym charakterem, z których składa się nasza wola, są po to, by służyć prawdzie, sprawiedliwości i świętości. Taki jest ich cel. Po to Bóg obdarzył człowieka przy stworzeniu organami uczuciowymi, z których mają powstawać zalety charakteru, byśmy my dzięki nim mogli być sługami prawdy, sprawiedliwości i świętości, bo taki jest cel życia człowieka, taki jest cel rozwoju chrześcijanina, stawanie się coraz lepszym sługą prawdy, sprawiedliwości i świętości, po to, byśmy mogli właśnie służyć odpowiednio Bogu, który sobie życzy, byśmy takimi sługami prawdy, sprawiedliwości i świętości byli. Z naszych rozważań widać, że istnieje właściwa i niewłaściwa pokora, która czyni człowieka godnym pogardy. Właściwy i niewłaściwy brak wiary w siebie, który czyni człowieka zmiennym i niesolidnym. Właściwy i niewłaściwy brak zadowolenia z samego siebie. Właściwe i niewłaściwe uczucie własnej niegodności, które czyni człowieka niegodziwym. Właściwe i niewłaściwe uniżanie samego siebie, które czyni człowieka służalczym wobec innych, a tutaj właśnie człowiek nie ma być służalczy wobec innych, bo w pierwszej części wykładu mówiłem o tym, że pokora nie oznacza bycia służalczym wobec swoich zwierzchników, wobec kogokolwiek z ludzi, bez względu na jakąkolwiek funkcję by ten ktoś sprawował. Sam fakt, że Bóg wyposażył usposobienie człowieka w miłość własną, potwierdza, że może być ona użyta jako sługa prawdy, sprawiedliwości i świętości, a takie jest zadanie i cel wszystkich zalet naszego charakteru. Gdy więc mamy wystarczająco pewności siebie, by czynić to, co Bóg chce, byśmy czynili, lecz nie więcej, i gdy mamy tyle poczucia własnej godności, że wzdrygamy się przed czynieniem zła, bo jest ono poniżej naszej godności, a cenimy sobie nasze postępowanie, gdy jest dobre i słuszne, to czynimy sługami prawdy, sprawiedliwości i świętości te dwie części miłości własnej. W upadłym stanie nie możemy zrobić użytku z zadowolenia z siebie jako sługi prawdy i sprawiedliwości, ponieważ gdy uczynimy, co możemy najlepszego, to i tak będzie to niedoskonałe. To jest to, o czym wspominałem na podstawie Łukasza 17:10. A oczywiście nigdy nie powinniśmy być zadowoleni z niedoskonałości. Lecz gdy staniemy się doskonałymi, wtedy będziemy mogli używać zadowolenia z siebie jako sługi prawdy, sprawiedliwości i świętości. Przejawianie zadowolenia z siebie przez grzeszne istoty zawsze rozwija pychę i jest jej przejawem. Bóg, Chrystus, uwielbieni święci i dobrzy aniołowie są z siebie zadowoleni, ale tylko w takiej mierze, w jakiej czynią z zadowolenia sługę prawdy, sprawiedliwości i świętości. No a będąc niedoskonałymi, to zawsze to czynią, w związku z tym zawsze mogą być z siebie zadowoleni. I tutaj zakończymy nasze dzisiejsze rozważania na temat pokory, bo czas słuszny jest ku temu. Temat wychodzi na to, że będzie miał jeszcze część trzecią. A życzę braterstwu błogosławieństwa z wysłuchania tej części, abyśmy mogli rozwijać pokorę w naszym życiu, która będzie wzmacniała naszą wiarę, najważniejszą zalet charakteru wieku Ewangelii, który jest wiekiem wiary, w którym chodzi się wiarą, a nie widzeniem.